Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Bądźmy miłosierni wobec naszego wspólnego domu, zachęca papież w swoim pierwszym orędziu na obchodzony dziś Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia.
Matka Teresa z Kalkuty i Jan Paweł II byli jak brat i siostra. Takie wrażenie odnosili świadkowie ich licznych spotkań, uważa były rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls.
Modlimy się dzisiaj za żołnierzy września 1939 roku, obrońców domowych progów i bożych ołtarzy, mówił na Westerplatte arcybiskup Sławoj Leszek Guć podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Witamy 1 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Bóg dał nam ziemię, abyśmy ją uprawiali i strzegli z szacunkiem i w sposób zrównoważony. Tak brzmi papieski tweet na obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, ustanowiony w Kościele Katolickim przez Franciszka w ubiegłym roku. Głównym punktem działalności Ojca Świętego są nieszpory sprawowane z tej okazji późnym popołudniem w Bazylice Watykańskiej.
Dziś także zaprezentowano w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej orędzie Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Zostało ono zatytułowane "Bądźmy miłosierni wobec naszego wspólnego domu". Tytuł ten nawiązuje do trwającego obecnie roku miłosierdzia i do tematu często cytowanej w opublikowanym dziś dokumencie encykliki Laudato Si, poświęconej właśnie trosce o wspólny dom.
Przesłanie przedstawił kardynał Peter Turkson. Ten afrykański duchowny jest aktualnie przewodniczącym papieskiej Rady Justitia et Pax, a od początku przyszłego roku stanie na czele nowo utworzonej przez Ojca Świętego dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka.
Papież Franciszek ma nadzieję, że ten dzień modlitwy będzie dla poszczególnych wiernych i wspólnot cenną okazją, by osobiście potwierdzić na nowo swoje powołanie jako stróżów stworzenia. Jest więc bardzo stosowne, że pierwsze papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia pojawiło się w ciągu jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Jesteśmy bowiem wezwani, by okazać miłosierdzie naszemu wspólnemu domowi i uznać ze skruchą nasze grzechy przeciwko stworzeniu oraz poprawić nasze postępowanie dzięki miłosiernej łasce Boga. True, merciful
grace of God. W swoim orędziu papież zachęca do rachunku sumienia z grzechów przeciwko stworzeniu i do nawrócenia ekologicznego, czyli zmiany stylu życia, zarówno osobistego, jak i w skali międzynarodowej. Wymienia takie małe gesty jak oszczędne używanie plastiku i papieru, niemarnowanie wody, żywności i energii elektrycznej, czy używanie transportu publicznego.
Jednocześnie Ojciec Święty wzywa narody do wyrównania długu ekologicznego między północą a południem świata, czy też dotrzymania międzynarodowych umów o zapobieganiu zmianom klimatycznym. Proponuje także dodanie do tradycyjnych uczynków miłosierdzia jeszcze jednego. Pisze o tym następująco.
Życie chrześcijańskie obejmuje praktykowanie tradycyjnych uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Zazwyczaj myślimy o każdym uczynku miłosierdzia z osobna oraz w powiązaniu z jakimś dziełem, szpitalami dla chorych, stołówkami dla głodnych, schroniskami dla bezdomnych, szkołami dla potrzebujących wykształcenia, konfesjonale i kierownictwie duchowym dla tych, którzy potrzebują porady i przebaczenia. Ale jeśli spojrzymy na nie wszystkie razem, to widać, iż przedmiotem miłosierdzia jest samo życie ludzkie i to w swej integralnej całości. Tak więc obejmuje to również troskę o wspólny dom. Zatem pozwalam sobie zaproponować dopełnienie dwóch tradycyjnych zestawów uczynków miłosierdzia, dodając do każdego z nich troskę o wspólny dom.
Na prezentacji orędzia podkreślono też ekumeniczny charakter obchodów Dnia Stworzenia. Sekretarz Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan, biskup Brian Farrell, przypomniał, że to już w 1989 roku patriarcha Konstantynopola Dimitros zdecydował, by 1 września, którym w tradycji bizantyjskiej rozpoczyna się rok kościelny, poświęcić modlitwie o ochronę stworzenia.
Sprawie tej ochrony z oddaniem służy jego następca Bartłomiej, który zyskał sobie miano Zielonego Patriarchy, a przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego metropolita Ioanni Zizulas przy okazji ubiegłorocznej prezentacji encykliki Laudato Si w Watykanie zaproponował papieżowi wspólny dzień modlitw w tej intencji.
Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Chile przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożył Francisco Mariano Fernández Amunátegui.
71-letni dyplomata jest żonaty i ma troje dzieci. Ukończył prawo na Chilijskim Uniwersytecie Katolickim i tamtejszą Akademię Dyplomatyczną. Studiował także socjologię polityczną w Bonn w Niemczech, gdzie przebywał na uchodźstwie po zamachu stanu Pinocheta. Po powrocie do kraju był m.in. ministrem spraw zagranicznych, specjalnym przedstawicielem sekretarza generalnego ONZ dla Haiti oraz ambasadorem Chile, kolejno przy Wspólnocie Europejskiej w Brukseli oraz w Rzymie, Madrycie, Londynie, Waszyngtonie i ostatnio w Berlinie.
Nie można dać się zwieść pokusie łatwego zysku. Trzeba tak konstruować budynki i domy, wykorzystując dostępne technologie, by przetrzymały trzęsienia ziemi. Apelował o to kardynał Peter Turkson podczas watykańskiej konferencji prasowej z prezentacją papieskiego orędzia o ochronie stworzenia. Słowa te zabrzmiały szczególnie mocno ze względu na ostrą krytykę włoskiej polityki budowlanej, wysuwaną po zniszczeniach, do jakich doszło w związku z niedawnym trzęsieniem ziemi w środkowych Włoszech.
Przewodniczący papieskiej Rady Justicji Ed Pax przywołał przykład Japonii, która położona jest na terenach sejsmicznych. Stosuje się tam właśnie takie technologie, które pozwalają na budowę domów odpornych na bardzo silne wstrząsy. Jednak tutaj we Włoszech, o czym wiemy od lat, domy nie były budowane w sposób bezpieczny i odporny, powiedział hierarcha. Podkreślił, że nikt nie jest w stanie kontrolować trzęsienia ziemi jako zjawiska. To jednak, co można łatwo zrobić, to pomyśleć o postawieniu takich budynków, które wytrzymają takie wstrząsy. Szef watykańskiej dykasterii wskazał, że po tego typu kataklizmach przychodzi czas na odbudowę. Tam jednak, gdzie są w obrocie duże pieniądze, pojawiają się też wielkie pokusy. To ogromne wyzwanie, nie dać się zwieść pieniędzmi, ale myśleć o potrzebach ludności i zastosować najwytrzymalsze technologie, które pozwolą zbudować domy bezpieczne wobec takich żywiołów, powiedział kardynał Turkson.
Matka Teresa z Kalkuty i Jan Paweł II byli jak brat i siostra. Takie wrażenie odnosili świadkowie ich licznych spotkań, uważa Joaquín Navarro-Valls. Niezależnie od tego, czy tych dwoje świętych znajdowało się wśród umierających w Kalkucie, czy w Pałacu Apostolskim w Watykanie, niezmiennie łączyła ich miłość do Jezusa i bliźniego.
Długoletni dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej w rozmowie z Radiem Watykańskim podzielił się refleksjami o osobie matki Teresy i jej szczególnej relacji z Janem Pawłem II na kilka dni przed jej kanonizacją.
Dziewczęcy uśmiech nie schodził z jej ust, nawet w późnej starości. Dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się z listów, które pisała do kierowników duchowych, o próbie, przez jaką przechodziła przez wiele lat, o posusze nocy ciemnej. Ten kontrast jest niezwykły. Niezwykłe były też wspólne dążenia, zrozumienie i jedność, jakie łączyły ją z Janem Pawłem II. Było to wyraźnie widoczne, kiedy spotykali się poza oficjalnymi okazjami. Na przykład podczas pierwszej podróży Ojca Świętego do Indii, matka Teresa przyjęła go w dwóch wielkich pomieszczeniach przylegających do buddyjskiej świątyni, gdzie przygarniała wszystkich, których spotykała na ulicach Kalkuty. W wyniku jednej z ich rozmów w Watykanie, misjonarki miłości otworzyły tam dom Dar Maryi, a wcześniej zaskakujący i niewyobrażalny wydawał się pomysł przyjmowania ludzi śpiących na ulicach wewnątrz Watykanu.
Kolumbia oczekuje na wejście w życie porozumienia pokojowego między rządem a lewackimi rebeliantami FARC. Zostało już ono podpisane, ale zanim jego postanowienia się urzeczywistnią, naród musi wyrazić na to zgodę w referendum zaplanowanym na 2 października. O nadziejach związanych z sytuacją w kraju powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Bogoty kardynał Ruben Salazar Gomez.
To dla nas naprawdę bardzo ważne, ponieważ żyliśmy wśród wojny przez ponad 50 lat. Była to wojna pełna wszelkich możliwych okrucieństw i dlatego otrzymaliśmy teraz moment nadziei, w którym patrzymy w przyszłość pełni sił do rozpoczęcia procesu przebaczenia i pojednania, aby tworzyć nowe państwo, nowy naród, sprawiedliwy, braterski i solidarny. Cały Kościół modli się więc do Pana, ponieważ jesteśmy przekonani, że pokój to dar, że o pokój, owszem, trzeba się starać, ale przede wszystkim należy otworzyć serca, by otrzymać go w darze od Boga.
Komisja Duszpasterstwa Ziemi, będąca organem brazylijskiego kościoła, opublikowała dokument, w którym wzywa władze państwowe do respektowania praw społecznych. Wskazuje w nim na brak poszanowania praw człowieka, przede wszystkim względem tubylców i ludzi pracujących na roli.
Agrobiznes, wielcy obszarnicy ziemi, handlarze drzewem zdobywają coraz większe obszary Amazonii. Instytut Człowieka i Środowiska Naturalnego Amazonii wskazuje, że w czerwcu tego roku region utracił 972 km2 zalesienia. W porównaniu z danymi z ubiegłego roku jest to wzrost o 97% wyniszczenia lasów Amazonii. Komisja Duszpasterstwa Ziemi oprócz wzrostu niszczenia naturalnego środowiska odnotowuje także zastraszający wzrost przestępczości przeciw ludziom utrzymującym się z uprawy roli. Centrum Dokumentacji imieniem biskupa Tomasza Balduina podaje, że w ubiegłym roku straciło życie 50 osób w konfliktach rolnych. W obecnym roku odnotowuje się wzrost zabójstw o 33% w porównaniu do ubiegłego roku. Kilkaset rodzin zostało usuniętych siłą z ziem uprawianych od ponad 100 lat. Dokument kończy się nadzieją, że Bóg życia, kochający ludzi, wprowadzających sprawiedliwość, wzmocni wiarę tych, którzy poszukują pokoju. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isaac Malczewski, Chrystusowiec.
Konferencja Episkopatu Peru zdecydowanie opowiada się przeciwko tak zwanej doustnej antykoncepcji awaryjnej, znanej też jako pigułka dzień po. W związku z decyzją sądu w Limie o jej darmowej dystrybucji w ośrodkach zdrowia, biskupi w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej piszą, że domniemane dobro związane z użyciem tabletki nie przewyższa wartości poczętego życia.
Hierarchowie wskazują dalej na ideologiczne manipulacje, które dążą do przedefiniowania pojęcia początku życia, poczęcia i ciąży. Wyrażają także ubolewanie, że tam, gdzie tolerancja uważana jest za wartość, księża, lekarze i adwokaci katoliccy broniący życia i rodziny spotykają się z nietolerancją i uprzedzeniem.
Dwie minuty dla Kaju. Rafał Łączny.
O 4:45 na Westerplatte odbyły się obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z prezydentem i premier. Modlitwę w intencji poległych poprowadził metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Modlimy się dzisiaj za żołnierzy września 1939 roku, obrońców domowych progów i bożych ołtarzy. Powiewały sztandary wrześniowe, przeżyli tragedię osamotnienia. Polska pamięta, cześć im oddaje. Bądź im litości, Boże nieskończony, według wielkiego miłosierdzia Twego. Zwyciężeni, a nie pokonani.
Oby nowy rok szkolny był czasem łaski, dorastania i służby, powiedział biskup Artur Miziński. Zwracając się zarówno do uczniów, jak i nauczycieli, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski życzył, by był to czas błogosławiony, ale także wytężonej pracy.
Zdobywania wiedzy i kształcenia serc i umysłów, zarówno młodzieży, jak i wychowawców, katechetów, nauczycieli, chcemy powierzać Bogu w naszej modlitwie, prosząc o to, aby ta codzienna praca przyczyniała się do wzrostu intelektualnego, duchowego, także religijnego, młodego pokolenia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.